Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju. Słyszy pan pięknie?
Słyszę pięknie, ale proszę pana, jestem tak zmartwiony.
Tak?
No, przecież pan nie wróci z tych Stanów w ogóle, proszę pana.
Proszę pana, no mógłbym wrócić tymi czarterami, które rząd polski z Orlenem wspólnie ufundował. Bardzo mnie to cieszy, bo prezydent Trump był pierwszym, który ściągał swoich obywateli specjalnymi samolotami z różnych miejsc na świecie, mówiąc, że mają prawo wrócić do domu ludzie. I cieszy mnie, że na taki sam pomysł wpadła władza polska, że zatroszczyła się o tych obywateli, a nie zostawiła. W różnych sytuacjach są ludzie. To mnie bardzo ucieszyło. Wysyłają do Ameryki pusty samolot, bo nie ma prawa do przylotów, chyba że Amerykanie byliby w tym samolocie. I ten czarter zabiera wszystkich Polaków, którzy chcieliby wrócić do domu. To bardzo mi się to podoba.
Ale panie Wojciechu, przecież pan płaci za ten czarter. Co panu rząd zrobił dobrego?
Że podstawił samolot, że załatwił z tymi lotniskami, że mogą wylądować tam samoloty i że mogą zebrać obywateli. No musi pan coś zapłacić za każdy przelot. No to co, przepraszam, no, ale za darmo?
No nie, panie Wojciechu, nie za darmo, tylko ma pan wykupiony bilet na jakieś obce linie lotnicze z innego kraju i one nie latają do Polski, bo polski rząd zabronił. I pan wtedy wielce zadowolony wsiada do czarterowego samolotu polskiego, tak, i pan płaci dodatkowo za ten przelot. No to jaka to łaska, niech pan mi powie.
To nie jest łaska, tylko to jest zadbanie o polskich obywateli, że daje się ludziom szansę do powrotu. No władza nie jest od tego, żeby wszystko ludziom fundować, żeby każdą sprawę pańską załatwić. Jak wybucha wojna, to ilu Polaków zostało za granicą w czasie II wojny światowej? Ten stan, który mamy teraz, to jest stan wojny.
No tak, ale niech pan sobie wyobrazi sytuację, że samoloty mogą przylatywać do Polski i na lotniskach są badani ci ludzie w taki sposób, jak są badani w cywilizowanym świecie, w Stanach czy nawet w Chinach, proszę pana. Bada się temperaturę i tak dalej, i tak dalej. I wtedy nie musi być tych samolotów czarterowych, dodatkowych kosztów. No i sprawa rozwiązana. Nie bardzo to rozumiem.
Linie lotnicze duże przestały latać i Polak, który przychodzi do jakiejś zagranicznej linii lotniczej, w której miał wcześniej wykupiony bilet, dowiaduje się, że czasowo nie latamy. I co ma taki Polak zrobić? Mnie linia lotnicza, ja zagranicznymi latam do Polski. Powiedziała, no może pan sobie bez straty pieniędzy przesunąć bilet na dowolny termin, jaki pan wybrał. Na razie nie latamy, nie wiemy. No mamy nadzieję, że nie zbankrutujemy, że to nie potrwa 2 lata, tylko krócej. Na razie może pan sobie przesunąć rezerwację, nawet jeśli bilet był restrykcyjny, bez możliwości zmian, to my uwalniamy to do zmian. No i Polaków w takiej sytuacji jest wielu. Mieli jakieś bilety, nie mogą na nich wrócić. Rząd polski robi co może i zapewnia alternatywę.
Mam taką sytuację w rodzinie. 2 osoby z mojej rodziny są na Bali, jeszcze są. Indonezja, proszę pana. No i wracają w tym tygodniu do Polski, mieli wrócić do Warszawy samolotem katarskich linii lotniczych i się okazuje, że nie wrócą, proszę pana, więc zaczęli kombinować, przebukowali tam bilety i tak dalej, i tak dalej, i dolatują do Berlina. I co dalej, niech pan powie, jak dolecą do tego Berlina? Jak się dostać do Polski? Pytanie się pojawia, prawda?
Proszę pana, autobusy jeżdżą z tego, co czytałem i są kontrolowane. No to bardzo dobrze, proszę pana, bo jest epidemia. Ktoś trafił akurat w złym czasie na wakacje. Zdecydował się. No ale to nie jest to, co to jest wina polskiej władzy, że wybuchł koronawirus.
No ale jak ma wrócić taki człowiek do Polski? No to Morawiecki mu funduje podróż busem, autobusem? No nie. I musi.
Ale Morawiecki nie jest od fundowania powrotu. Musi pan sam zadbać o siebie w takiej sytuacji.
No, dbam o siebie. A wie pan co, ja chciałem zadbać o nich i chciałem się dowiedzieć, jak sytuacja wygląda tutaj z Polski. I dzwoniłem pod podane na stronach internetowych numery do Rządowego Centrum Kryzysowego i tam do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych. Była godzina 21. Niech pan sobie wyobrazi, że nawet jeżeli dzwoniłem pod numery, gdzie było napisane w internecie czynne całą dobę, w tych centrach kryzysowych nikt nie odbierał telefonu, panie Wojciechu. Nie można się nigdzie dodzwonić. No niech pan powie, co to jest w takich sytuacjach. Urzędnicy
Proszę
nie pracują.
Pana, to jest pandemia, chińska plaga, która przyszła na cały świat i mógłby mi pan takich przykładów podawać z Włoch bardzo wiele, że to nie działało, tamto nie działało. No po prostu część rzeczy nie działa, bo jest chiński wirus.
No dobra, ale centrum kryzysowe rządu jest napisane na stronie internetowej czynne całą dobę, podany numer telefonu i pan tam się nie może dodzwonić, bo nikt nie odbiera. A jak wybierze pan inny numer, który tam jest podany, to automat panu odpowiada, że nie ma takiego numeru.
Nie no. Działa, proszę pana. No, nie działa. No, to nie działa. Centralny system zawsze nie działa. Centralne systemy, takie, które chcą być państwem opiekuńczym i że jedna instytucja wam wszystko załatwi, nie działają. Rozproszenie kompetencji w różne ręce, regionalne, częścią niech się wojewoda zajmuje, pewnie by polepszyło sytuację, ale my jesteśmy przyzwyczajeni z komuny oraz z Europy do tego, że państwo ma się zajmować wszystkim. I w momencie, kiedy państwo jest przeładowane, bo się musi zajmować całą masą, milionami telefonów, to państwo się nie wyrabia. Tak jak służba zdrowia amerykańska jest rozproszona, ma pan prywatne szpitale i prywatnych ubezpieczycieli i tak dalej, i to działa lepiej niż centralna służba zdrowia, po europejsku wymyślona, w Anglii, we Francji, w Hiszpanii, w Portugalii stan wyjątkowy pan ma i we Włoszech mam pan przykład, kardynalny przykład niedziałania takiego systemu, w którym jedna instytucja ma wszystko obsłużyć.
W każdym razie nasza służba zdrowia staje na wysokości zadania, z tego co widzimy, z wielkim poświęceniem pracownicy ochrony zdrowia pracują, panie Wojciechu, tylko teraz się tak, wie pan, pojawia tyle problemów, rzeczywiście, no sytuacja wyjątkowa, no na przykład z przedsiębiorcami. Na przykład pracownik pana wyjechał na wakacje, wrócił z tych wakacji teraz i się okazuje, że 2 tygodnie przechodzi kwarantannę. Musi być w domu, a z domu nie może pracować. I pan mu musi płacić, panie Wojciechu.
Nie musi pan, jak pan nie ma. Z tym sobie władza jakoś musi poradzić.
No właśnie.
Musi puścić lejce. W Ameryce jest dokładnie ten sam problem i Trump wpadł na pomysł taki, że państwo nie będzie zbierało podatków przez czas jakiś, wakacje podatkowe, od pańskiej pensji. W Polsce ZUS-u można nie płacić albo być może z opóźnieniem, jak już choroba przejdzie. W związku z tym swojemu pracownikowi może pan jego ZUS wysłać do domu, bo nie musi pan go wysyłać jako pracodawca do ZUS-u. No i cały czas jeszcze wymyślają te mądre głowy, co z tym zrobić. Duda się spotkał z szefami banków, podobnie jak Trump się spotkał z szefami banków i zdecydowali się, dobra, nie będziemy naliczać odsetek od niezapłaconych rat kredytowych. Nie będziemy wysyłać komorników. Ulżymy ludziom w tym zakresie, bo nie ma sensu w tej chwili trzymanie się sztywne, normalnych zasad w momencie, kiedy mamy pandemię. To ma zrobić prywatny przedsiębiorca. No ja rozpuściłem moich ludzi praca z domu. U mnie to jest bardziej wykonalne. Ale wyobrażam sobie zakład produkcyjny, który, to już panu mówiłem na początku koronawirusa, dawno temu, że będą dokładnie takie kłopoty. Chce pan wyprodukować płyn do odkażania rąk, a nie ma pan kim, bo pracownicy na kwarantannach w domu siedzą. Autobus nie jeździ po mieście, nie mogą dojechać do pracy, bo na piechotę takiego odcinka nie przejdą, ani mają samochodu. No proszę pana, metro w Warszawie powinno być zatrzymane, żeby nie roznosić koronawirusa.
Jest takich miejsc wiele, które powinny być, nazwijmy to w cudzysłowie, zatrzymane. Nie można do końca tego zrobić. Na przykład ruch towarowy z zagranicy nie został wstrzymany, no bo trudno sobie to wyobrazić. Nie byłoby dostaw, no na przykład artykułów żywnościowych. Też się dziwię, że no, taki kierowca, który jedzie z Włoch do Polski, nie przechodzi później kwarantanny. To troszeczkę dziurawe, no ale wszystkiego przecież nie można upilnować.
Proszę pana, troszeczkę dziurawe to jest pomysł taki, jak oczywiście dziurawe jest zakazywanie lotów z Europy. Jeżeli komuś bardzo zależałoby, żeby polecieć do Stanów Zjednoczonych, to by znalazł pewnie drogę okrężną i by przyleciał sobie przez Meksyk czy coś. W pierwszym etapie ograniczania lotów Trump powiedział, że Wielka Brytania może ciągle latać. Nie chodzi o to, żeby się nikt nie przemknął, tak jak nasz kierowca tira. Żeby nikt chory się nie przemknął. Chodzi o to, żeby liczba chorych przemykających się była mniejsza. Nie zablokujemy przepływu ludzi i towarów w 100%, bo byśmy z głodu pozdychali na przykład, albo by nam kluczowych jakichś towarów było brak. Ale ograniczamy to, co się da. No i tych kierowców postanowiono zostawić. Trudno. Część z nich przyjedzie zarażona i będzie roznosiła chorobę, ale masa ludzka roznosząca chorobę będzie mniejsza liczebnie.
Jeszcze parę dziesiąt dni temu trudno nam było sobie wyobrazić taką sytuację. No ale tak jak ja się poruszam tutaj w końcu Koszalin nie jest wielkim miastem, ale też sporo samochodów, to teraz przez ostatnie dni ruch zmalał, no powiedzmy sobie, do 1/3 tego, co było normalnie. A co się działo przed sklepami tymi dużymi, to ho, ho, ho. Rzeczywiście jakby wojna miała nadejść, no trudno się dziwić ludziom, chociaż przesada wszędzie jest nie na miejscu, także tutaj no, wózki całe pełne, zapełnione, no i teraz Polak sobie siedzi w domu, aha, piwo jeszcze i kole. I zadowolony, że się zabezpieczył, no ale nie wiem.
No i to powoduje, że przez jakiś czas posiedzimy w domu, bo zrobiliśmy zapasy bardzo dobrze. Póki jeszcze byliśmy, daj Boże, wszyscy zdrowi, to robiliśmy te zapasy. Kichaliśmy na siebie w sklepie zwykłym katarem, a nie koronawirusem. I teraz możemy przeczekać. Żywności w Polsce nie zabraknie, nie sądzę. Jesteśmy uzależnieni od Rosji, jeśli chodzi o dostawy jabłek i wędliny i tak dalej. No to nie pojedzie do Rosji, tylko na polskim rynku zostanie sprzedane po lepszych cenach. To jest jakaś korzyść.
Worek ziemniaków Polak kupi, już jest zabezpieczony, może różne rzeczy z tego zrobić, ale tak przy okazji to obserwowałem ceny na bazarach, panie Wojciechu, to no, właściciele tych stoisk, czy jak to tam nazwać, kramów, to tak popodnosili ceny, że jeszcze takich wysokich nie było, a paliwo, cena paliwa też rząd poszedł na rękę nam użytkownikom, obniżył Orlen ceny i tak dalej, więc to nie rośnie, nie powinno podnosić cen, a żerują na nas ci, którzy nie powinni, powinni być solidarni.
Proszę pana, powinni moim zdaniem, bo oni się muszą zabezpieczyć na ten okres, kiedy psami zostaną w domu i nie będą handlowali. Ci ludzie też chcą żyć. Ten sklepikarz, który drogo sprzedaje marchewkę czy ziemniaki, on robi też w pewnym sensie zapasy. On jest samodzielnym pracownikiem. Nie jest u kogoś na pensji. I teraz co zgarnie od ludzi, zawyżając trochę ceny, pozwoli mu to przetrwać i otworzy się ten warzywniak po chorobie. A gdyby ceny zamrozić, w Polsce została dokonana taka próba zamrożenia cen. Absurdalne postępowanie, bo jeżeli zamrozimy cenę na przykład na materiały dezynfekcyjne, to w którymś momencie producentowi przy zamrożonych cenach przestaje się opłacać i on nie produkuje więcej. Nie zmusi go pan do produkowania. No jeżeli rząd zamrozi cenę na opryskiwacz do rąk, z powodu zamrożenia ceny producent musiałby dopłacać do produkcji, to on zgasi tę produkcję.
No tak, sterować centralnie tego nie można. W każdym razie mnie się to nie podoba, ale jak pan mówi, że tak musi być, to niech już tak będzie.
No nie, no to jest stan wojny. No wiele rzeczy nam się nie podoba.
Kiedyś się określało takich ludzi spekulantami. No, jak kupowali w hurtowni za złotówkę, a sprzedawali na bazarze za 2 złote. No a teraz pan mówi, że to dbanie o własne interesy. No,
tak ja wiem, że panu jako klientowi to się nie podoba, bo pan musi więcej zapłacić za marchewkę. W porządku, ale jakie ma pan propozycje? Zamrożenie cen na bazarach? To facet nie będzie sprzedawał, no tylko schowa se w garażu, bo mu się przestanie opłacać.
Mam taką propozycję, żeby nie windować tych cen do rozmiarów wcześniej niespotykanych. No jeżeli jabłka kosztowały tydzień temu, proszę pana, jakiś tam gatunek 5 zł, a dzisiaj kosztują 9, no to lekka przesada, prawda? Jest chyba.
Bo on za chwilę nie będzie miał dostaw jabłek. To są ostatnie jabłka, które dostał z chłodni. Za chwilę chłodnia się wyłączy albo coś. No, on jest tak samo zaniepokojony jak pan i walczy o swoją rodzinę.
Jeszcze o jednej sprawie zdążymy dzisiaj, panie Wojciechu, o F-35. Przesłałem panu taką notatkę. Amerykanie to ukrywali, ale teraz się okazało, że Pentagon wie o 883 wadach konstrukcyjnych samolotu F-35, uwaga, czyli takiego, który my kupimy i wielu z nich nigdy nie naprawi. Wewnętrzne dokumenty armii o tym mówią. No to trochę kiepsko, co z tymi naszymi...
Proszę pana, nie, to jest zupełnie normalne. Pan czytał pewnie złośliwą Gazetę Wyborczą, która chce przyfasolić po raz kolejny swoim wrogom i nie podaje wszystkich faktów. Każdy produkt tego typu, każdy samolot cywilny, jak wychodzi z fabryki, jest nowy, to poddawany jest ocenom. I w Pentagonie oceniają to piloci. I każdy pilot ma wypisać, proszę pana, listę wad, które wykrył. I wykryli 883 wady. I teraz zaczynają się rozmowy między producentem a Pentagonem. Pentagon chce obniżyć cenę bądź naprawić te wady. Producent chce utrzymać wysoką cenę. No to są negocjacje handlowe, bo to nie jest państwowa fabryka, tylko prywatny dostarczyciel samolotów F-35. I od razu podzielili te 833 problemy na podgrupy. Część problemów otwarte, będziemy o tym dyskutować, ale nie kluczowe. Część widzi mi się pilota, bo mu się nie podoba, że jest przełącznik okrągły, a był kwadratowy. I obie strony w negocjacjach machają ręką. Ta lista się skraca. Lista problemów.
Opinia, proszę pana, niezależnej organizacji, która rozlicza władze Stanów Zjednoczonych z wydatków publicznych pieniędzy. I to jest w tym dokumencie napisane. I tak jak pan mówi, te problemy są w iluś tam grupach, ale 883 wady konstrukcyjne, no to chyba dużo trochę, tak mi się
wydaje.
Ponad
połowa to są problemy nazywane w slangu armii amerykańskiej problemami otwartymi. Czyli możemy dyskutować, nie są kluczowe. Czyli już możemy skrócić o połowę tę listę. Czyli 442 się zrobiło z 883. Bo połowa to są takie, dobra, podyskutujemy o tym, może poprawicie, może nie poprawicie. 162 problemy są opisane jako niepotrzebujące żadnych rozwiązań. Znowu ta liczba się zmniejsza. To jest ten kwadratowy przełącznik zamiast okrągłego. Dobra, zostaną skorygowane albo nie w następnej produkcji. Natomiast skupiamy uwagę na tych problemach kluczowych, od których życie zależy pilota. I firma produkująca samolot powiedziała, dobra, możemy to poprawić, ale poprawienie czegoś w samolocie F-35 oznacza, że będzie musiał przejść drogie testy w Pentagonie i tak dalej, testy techniczne. Będzie musiał przejść, te testy kosztują, w związku z tym Pentagon dorzuć nam się na przeprowadzenie tych kosztownych testów i poprawimy wasze problemy wtedy.
No, mam nadzieję, że zostaną poprawione. My zapłaciliśmy ponad 4,5 miliarda dolarów za 32 samoloty F-35. W Polsce mają się pojawić, napisano pięknie na polskim niebie, w 2026 roku. Może już tych usterek nie będzie.
No widzi pan, no i kupiliśmy po obecnych cenach, a do 2026 Pentagon wymusi poprawki i dostaniemy sprzęt porządny.
Kończymy dzisiaj, dziękujemy za uwagę. Za tydzień się spotkamy, a to już będzie wiosna. Może wraz z wiosną będzie mniej kłopotów.
A u mnie, proszę pana, wiosna jest od 1 marca, bo w Ameryce ustalono, że ponieważ pogoda się robi wiosenna zawsze w marcu, to nie czekają na astronomiczną wiosnę, tylko kalendarzowa wiosna zaczyna się 1 marca, więc u mnie już jest, a wy jesteście w Europie zapóźnieni.
No właśnie, jak zwykle w Stanach lepiej. Do usłyszenia.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.